Nie jestem jeszcze jakoś specjalnie stary, ale od niedawna zauważam, że mam coraz słabszą pamięć. I tak trochę mnie to smuci, bo zacząłem się zastanawiać, czy nie jestem na coś chory. Ale tak przyznam, że jakoś konfrontując to doświadczenie z tym dzisiejszym słowem, pomyślałem sobie, a może to dobrze. Bo to dzisiejsze słowo nas nakierowuje na przyszłość, na to, co przed nami. Izajasz mówi, nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Otworzę drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowie. Z kolei Paweł mówi do nas, bracia, to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Doświadczenie Pana Boga, ona otwiera jakieś drzwi, otwiera coś, co jest przed nami. To trochę jak zakochani, nie? Którzy cieszą się z tym, że są razem i myślą o tym, co będzie. Gdzie to razem pójdą, co razem zrobią. My jako wierzący wspominamy to, co było. Szczególnie te momenty, gdzie Pan Bóg zadziałał po to, by mieć na czym oprzeć naszą wiarę, że tak jak był wierny w przeszłości, taki będzie w przyszłości. Natomiast gdy Go doświadczamy, gdy widzimy Jego dobroć, chcemy się tym dzielić, chcemy iść do przodu, nie chcemy być kustoszami tradycji czy muzeum. Mam czasem tak wrażenie, że w Kościele tak możemy się czasem czuć, że chodzi o to, żeby utrzymać to, co jest. I te budynki, i te struktury, i te instytucje, i sposoby modlitwy. Kościół nas nieustannie popycha do tego, by iść się dzielić tym doświadczeniem z innymi. Doświadczeniem Pana Boga, który jest, który działa, który wszystko czyni nowe. Wszystko czyni nowe. To jest tajemnica Paschy. Chrystus przez śmierć przynosi nam nowe życie. Mam nadzieję, że każdy z nas w tych ostatnich tygodniach doświadczył tego, że Pan Bóg jest dobry, że wszystko to, co czyni, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nas kocha. Nie ma żadnej innej racji we wszelkim działaniu Pana Boga, tylko Jego miłość. I dlatego też w kontekście tej miłości możemy spojrzeć na każde wydarzenie naszego życia. Absolutnie każde wydarzenie naszego życia i pytać się Pana Boga, jakie dobro chcesz z tego wyprowadzić? Ku czemu mnie ma to prowadzić? I spójrzmy na tę scenę z Ewangelii, przepiękną scenę. To jest taka perła, która trochę się zgubiła, nie wiem, czy wiecie o tym. To jest taka ciekawostka. Nie wiadomo dokładnie, skąd pochodzi ten fragment. On nie jest Janowy na pewno, nie jest z Ewangelii Świętego Jana. W najstarszych rękopisach go nie ma. W języku greckim na wschodzie nieznane, natomiast na zachodzie już dość wcześnie komentowane przez świętego Ambrożego, Augustyna, Hieronima, zawierające w sobie w bardzo krótkiej historii, można powiedzieć, esencję tego, z czym Jezus przychodzi. No i spróbujmy zobaczyć tę scenę, spróbujmy jakąś ją też może odnieść do nas. Rzecz się dzieje w świątyni. Nauczyciele, znawcy Pisma przychodzą do Jezusa z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo. Pytanie, gdzie mężczyzna? Bo to jednak, jeżeli przed chwilą przyłapano, to jednak z jakimś mężczyzną. Niby kobietę stawiają w środku, ale tak naprawdę chodzi im o Jezusa. Zastawiają na nim pułapkę. Prawo mojżeszowe nakazywało takie kamienować, chociaż w tamtym kontekście, w tamtych czasach to praktycznie było niestosowane. Zarówno ze względów takiego, nazwijmy to miłosierdzia, czy widzenia, że to jest zbyt surowa kara, ale też w tamtych czasach Żydzi nie mieli prawa takiego cywilnego do tego, żeby skazywać kogoś na śmierć, bo to prawo rezerwował sobie okupant, czyli Rzym. Zadają Panu Jezusowi to pytanie, co z nią zrobić, po to właśnie, by złapać go w jedną z tych pułapek, albo prawa mojżeszowego i czy będzie bardziej sprawiedliwy, czy miłosierny, albo tego prawa Izraela versus prawo Rzymu. Pan Jezus milczy. Bardzo znamienne. Nic nie mówi. Tak jakby chciał nam też pokazać, że występek, grzech, kara nie jest punktem centralnym. Nie chce się na tym koncentrować. W centrum misji Pana Jezusa zawsze jest życie. Jak mówi chwilę później w Ewangelii Świętego Jana, ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. To on mówi o nas. On przychodzi po to, by dać nam życie, życie w obfitości. Poza tym milczeniem jest też ten dość symboliczny gest pisania palcem po ziemi. Ojcowie Kościoła całe teorie tworzyli, co on mógł tam pisać. Przyznam, że mnie jakby uderzyło to, że tak naprawdę on pisał po kamieniu, no bo jesteśmy w świątyni, tam jest posadzka, więc może trochę kurzu było, ale generalnie to, co pisał, nie było widoczne, chyba że ktoś śledził ruch palcem. Wtedy mógł odczytać czy zrozumieć, co on tam pisał. Dla oskarżycieli głównym punktem odniesienia było prawo, które, jak wiemy, Bóg przekazał Mojżeszowi. Tego symbolem były kamienne tablice, które były przechowywane w Arce Przymierza. Za czasów Jezusa już ich nie było. W centrum świątyni było to miejsce, gdzie Arka miała stać. Niemniej w czasach Jezusa już Arka zaginęła, było puste miejsce. Niemniej oni się odwoływali do tych kamiennych tablic. A Jezus pisze po kamieniu palcem i nic tam nie widać. Tak jakby chciał pokazać, że prawo to nie jest martwa litera. Prawo, czyli słowo Pana Boga, nieustannie musi być aktualizowane, wysłuchiwane i głoszone. Bo to jest obietnica, którą Pan Bóg składa. Obietnica, która się nieustannie aktualizuje i wypełnia. I tak sobie myślę o nas przez te ostatnie tygodnie, jak odprawialiśmy rekolekcje, czy towarzyszyliśmy w rekolekcjach, to bardzo wyraźnie widzieliśmy to słowo, które się aktualizuje w konkrecie życia rekolektantów. Jak próbowaliśmy odczytać to słowo spisane wiele wieków temu w kontekście naszego życia tu i teraz. Co Pan Bóg mówi do mnie dziś? To prawo przestawało być, nie, czymś martwym, a nagle ożywało w nas. Ono było skierowane do mnie, do mojej konkretnej sytuacji. W końcu jednak na naleganie oskarżycieli Jezus odpowiada. To zdanie, które wielokrotnie jest też, myślę, przez nas powtarzane. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Bardzo tak sprytnie, a jednocześnie pięknie Jezus rozbraja agresję, gniew, złość tych oskarżycieli. Ta uwaga niby na kobiecie, niby na Jezusie, nagle koncentruje się na oskarżycielach. Spójrzcie na siebie. To kamienowanie, nie, o które tutaj chodzi, o które oni się pytają, to była taka bardzo brutalna forma wyroku, ale jednocześnie taka, która sprawiała, że jakby nikt nie ponosił odpowiedzialności. Nie? Ona była zbiorowa. Wszyscy rzucali kamieniami i nie było wiadomo, kto zabił, który kamień był śmiertelny. Skazaniec stawał się takim właśnie kozłem ofiarnym, który sprawiał, że ci oskarżyciele mogli się poczuć, że no my tu jesteśmy stróżami sprawiedliwości. Wykluczamy tego, który jest niesprawiedliwy z naszej społeczności, tak jakby był zarażony śmiertelną chorobą. Nie? Takie było myślenie. Pan Jezus bardzo wyraźnie pokazuje, i to też jak się czyta Stary Testament, też to widać, że Bóg nie chce eliminować niesprawiedliwych. On chce wyleczyć niesprawiedliwość. Nie chce zagłady grzeszników, chce przynieść lekarstwo na grzechy. Lecz żeby przyjąć to lekarstwo, które Bóg nam daje, potrzeba uznać chorobę. I dlatego właśnie Pan Jezus, kierowany miłością do tych oskarżycieli, im wskazuje to: spójrzcie na siebie. Zobaczcie, że sami potrzebujecie uzdrowienia. I to jest, moi drodzy, dobra nowina. I nawet jak czasem nasze to słowo może w czasie tych rekolekcji osądzało w jakiś sposób, to jest przypomnienie o tym, że prawo czy słowo Pana Boga nie jest rozkazem, ale obietnicą tym, jakim się mamy stawać. Nigdy nawet widzę, że ja nie sięgam tam, gdzie bym chciał. Że nie jestem tak święty, jakbym chciał być święty. Nie? A słowo mnie jakoś pociąga, nie? Że chciałbym bardziej, chciałbym lepiej. to my mamy to pięknie wytłumaczenie w naszym dekalogu, to jest dokładnie w języku hebrajskim, jak i w języku polskim. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. My to tak od dziecka trochę jesteśmy uczeni właśnie, że to jest rozkaz, że tak należy. I ta forma jest poprawna, ale jednocześnie poprawna jest czytanie tego w formie przyszłej, że takim się staniesz. Jeśli pójdziesz ze mną, Bóg mówi, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz dokonywał tego czy tamtego. Ja cię takim uczynię, na drodze ze mną. Jeśli pozwolisz, bym był twoim nauczycielem i wychowawcą, tak jak Bóg był wychowawcą i nauczycielem dla Izraela na pustyni. No i wreszcie w tej scenie oni rozbrojeni, tak nie wiemy dokładnie, co się mogło wydarzyć w ich sercach, niemniej to słowo ich poruszyło. Zostali rozbrojeni, te pięści zaciśnięte czy trzymające kamienie się rozluźniły. Były gotowe przyjąć coś innego, były gotowe być może kogoś uścisnąć, czy się przywitać. Na scenie zostaje tylko Jezus z kobietą i mówi do niej tak, jak powiedział do matki w Kanie Galilejskiej, jak mówi do Samarytanki w 4 rozdziale Jana, tak jak mówi później do Marii Magdaleny, kobietą. Nie widzi w niej grzesznicy, widzi w niej oblubienicę. Zaprasza ją do relacji i zwróci uwagę, on wybacza grzech jeszcze zanim wyrazi jakąkolwiek skruchę czy żal. Pokazuje, że możesz porzucić ten grzech, daje nadzieję. I ta kobieta z tej historii, ta oblubienica to my, to Kościół. My grzesznicy, którzy zostajemy przez Jezusa wybawieni, odkupieni i zaproszeni do relacji z Nim. On też nam pokazuje, że jest droga do świętości, wlewa w nasze serca nadzieję, a tą drogą jest towarzyszenie Mu, bycie z Nim. I tak w tym momencie Wielkiego Postu coraz wyraźniej widzimy, tak, że to towarzyszenie ze sobą oznacza też krzyż. I może się w nas rodzić różne odczucia. Tak pomyślałem sobie, że na zakończenie tego słowa zacytuję to, co było też hasłem naszych rekolekcji. Pan Jezus pytał 12, czy i wy chcecie odejść? I na to Piotr odpowiada, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Czy nawet w obliczu krzyża, jeśli Jezus tam idzie i tam mnie prowadzi, czy chce być Mu wierny i chce za Nim pójść? Jeśli widzimy w Nim tego, który miłością zwycięża grzech, zwycięża cierpienie, zwycięża naszą słabość, myślę, że możemy zaufać. Możemy wierzyć, że życie jest tylko w Nim. I pójść, gdy tylko On chce nas zaprowadzić.